Chwała Bogu, bracia i siostry, kiedy słuchaliśmy świadectw, trudno mi jest milczeć o tym, chciałbym też podzielić się świadectwem, tak króciutko. Moja żona miała raka tarczycy, wykryto tego raka, kiedy on był już tak bardzo mocno rozbudowany, dlatego że on rósł tak w taki nietypowy sposób do wewnątrz, także początkowo nie było tego widać. Ale te guzy miały już około 6-7 centymetrów. Cała tarczyca była zaatakowana i kiedy żonie zrobiono badanie USG, ono wyszło bardzo negatywnie, wskazywało na typ złośliwy. Wręcz skierowano ją potem na biopsję, gdzie pobrano już kawałek, wycinek i ta biopsja wyszła również bardzo negatywnie. I ten lekarz stwierdził, znaczy tam było też do powtórnego badania, wyszło to bardzo źle, bardzo negatywnie, a więc ten lekarz skierował moją żonę na operację. I wtedy Kościół modlił się wraz z nami i naprawdę mogliśmy doświadczyć, co to znaczy mieć rodzinę Bożą, ponieważ Kościół porównany jest porównany do rodziny, do oblubienicy, do armii i naprawdę to są takie obrazy Kościoła. Ja mogłem odczuć i mogłem doświadczyć, co to znaczy rodzina, co to znaczy mieć braci i siostry, którzy ze mną są razem i z Danusią i z Agatką w tym doświadczeniu. To jest naprawdę niezwykle ważne i doświadczyłem też, co to znaczy, że Kościół jest armią, bo staje do walki wtedy, kiedy trzeba walczyć. Myśmy pościli, wołaliśmy do Pana, i Bóg dał nam takie słowo, taką obietnicę. Duch Święty pokazał nam, abyśmy zrobili takie specjalne spotkanie. To było tuż przed pójściem do szpitala. Modliliśmy się wtedy i po tej modlitwie te guzy przestały być aktywne. One jakby zwiotczały, tak jakby ich nie było. Moja żona czuła się już bardzo źle. Ona była bardzo słaba, nie mogła chodzić, miała zawroty głowy i niemal spała w pozycji pionowej, ponieważ te guzy ją dusiły. I ona czuła się naprawdę słabo i bardzo źle i coraz mniej tej siły było w niej. Ale po tej modlitwie wszystko jakby wróciło do normy. Te guzy stały się takie wiotkie zupełnie i na drugi dzień powiedziała mi, że po prostu nie czuję tych guzów, tak jakby ich zupełnie nie było. Ale doszło do tej operacji i myśmy czekali na wynik, dlatego że ten wynik, ten histopatologiczny, już taki potwierdzający złośliwość tego raka i dokładnie co to jest. I myśmy tak bardzo stresowali się, czekaliśmy, choć Bóg dawał nam naprawdę potwierdzenie i dawał nam pokój, ale tutaj mogliśmy odczuć taką słabość, jak bardzo kruchy jest człowiek, jak bardzo słaby jest człowiek, jak bardzo zależy od Bożej łaski, że dokładnie nic nie możemy zrobić, nic nie możemy zmienić naszą świętością, pobożnością, czymkolwiek. Nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować, tylko zmiłowanie i tylko i wyłącznie Jego łaska. Myśmy tego tak mocno w tym czasie doświadczali, jak cudownie jest być w łasce Bożej. To uspokaja człowieka, to daje ten głęboki, głęboki pokój, o którym śpiewaliśmy. A więc Bóg dał taki sen wtedy mojej żonie. Przyśniło jej się, jak lekarz, który prowadził ją tam w szpitalu, daje jej ten wynik i mówi, że wszystko jest w porządku, no trzeba tylko trochę tam dbać o siebie i wszystko wróci już do normy. I dokładnie tak, jak on jej powiedział, tak jak jej się wyśniło, tak było. Tego raka nie było śladu po nim. I teraz niedawno moja żona była u lekarza, który skierował ją na te badania. To jest bardzo doświadczony lekarz, bardzo znany, doświadczony. I on wtedy już teraz tak zupełnie powiedział jej, wie pani, ja byłem w 100% pewny, że to był złośliwy rak. Więc chwała Bogu, chwała Panu Jezusowi. Jeszcze jedna rzecz. Przy tej operacji zostało uszkodzony fałd głosowy i to było wskutek porażenia. No to jest takie ryzyko pewne. Już nie chodzi tutaj o zdolność chirurga, ale o takie umiejscowienie tej tarczycy, że czasami to się zdarza. To jest liczone już. I ona, Danusia, miała problemy z wymową. Nie mówiła samogłosek, nie potrafiła mówić ich. Jąkała się i bardzo cicho mówiła. Wręcz szeptała i lekarz powiedział, że no już pani śpiewać nie będzie, ten głos można jakoś tam wyćwiczyć, to trzeba długiego leczenia już u specjalisty i została skierowana do Lublina do laryngologa, specjalisty foniatry, który zajmuje się głosem. No i po badaniach stwierdzono, że ten lewy fałd jest zupełnie martwy, on się nie rusza i nie ma szans na to, po prostu to jest porażenie. I ta lekarz wytłumaczyła nam, że no, można wyćwiczyć ten prawy fałd tak, żeby on przejął funkcję tego martwego, ale to jest bardzo żmudna praca, leczenie około 8-9 miesięcy, serię bolesnych zastrzyków, zabiegów, masaży, różnych terapii, to codziennie coś się w naszym domu działo. To był taki naprawdę intensywny czas i po miesiącu tej terapii, to było po jednym nabożeństw, takich środowe nabożeństwo, była modlitwa, modliliśmy się o uzdrowienie i po prostu w taki zwykły, normalny sposób. I kiedy rano moja żona się obudziła, ona mówi, normalnie zaczęła mówić. To było niesamowite. I kiedy pojechaliśmy do Lublina, ta pani kilka razy badała, kilka razy sprawdzała i naprawdę była tak mocno podekscytowana, bo to, co niemożliwe, to, co było niemożliwe, stało się możliwe. Ten martwy fałd, on ożył, on zaczął normalnie funkcjonować, więc ona śpiewa na chwałę Bogu. I to jest naprawdę cud. My mamy ufać Panu i wiem i jestem przekonany, że jest taki rodzaj błogosławieństw, który możemy przejść jedynie przez cierpienie. Jedynie przez cierpienie. Są takie błogosławieństwa Boże, które są dla nas przeznaczone, gdzie Izajasz obiecał nam, że On będzie nas prowadził. Będzie nas prowadził przez ogień, będzie Pan prowadził nas przez wodę, ale nie spłoniesz i nie utoniesz. My mamy ufać Bogu w tym wszystkim, w tej ciemnej dolinie. W tej ciemnej dolinie uchwycić się Pana i ufać, i wierzyć, że On dopomoże. A więc kiedy przychodzi jakiś trudny czas, to nie myślmy, że to jest coś strasznego, że coś niezwykłego mnie spotkało, bo Piotr to tłumaczy, że jest to udziałem braci naszych, wszystkich braci. A więc jest taki trend, takie nauczanie, gdzie mówi się, no Jezus wszystko już wycierpiał, ty nie musisz już cierpieć, ale chciejmy patrzeć do Słowa Bożego, jak wiele jest tam mowy na temat cierpienia, jak wiele na temat cierpienia, które jest udziałem braci, jest udziałem Kościoła i jest to rodzaj Bożego błogosławieństwa. Bóg pociesza, Bóg daje pociechę, nie tylko po to, abyśmy byli my pocieszeni, ale byśmy mogli zanosić to innym, abyśmy byli w tym użyteczni. Pan Jezus Chrystus, On powiedział, Królestwo moje nie jest z tego świata. Królestwo moje nie jest z tego świata. Kiedy rozmawiał z Piłatem, on powiedział, nie jest królestwo moje z tego świata. I to powinno nam tak bardzo mocno zapaść do serca, że ten świat nie ma nic wspólnego z Królestwem Jezusa Chrystusa. I dzisiaj słyszeliśmy taką modlitwę tutaj o to, aby to Królestwo było poszerzane w naszych sercach. Aby było ustanawiane w nowych sercach. I Bóg po to nas powołał. Po to Pan nas powołał, abyśmy głosili Jego Słowo, byśmy głosili Ewangelię, by to Królestwo mogło być poszerzane. Ono nie jest z tego świata, tak powiedział Jezus. A więc to jest coś takiego niesamowitego, ponieważ uświadamiam sobie wtedy, że jeżeli Jezus mówi, Królestwo moje nie jest z tego świata, to znaczy On ma dla mnie coś szczególnego. Są to rzeczy ponadnaturalne, których nikt nie może mi dać, jak tylko On sam. I dlatego Pan Jezus powiedział, szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I to jest bardzo ciekawe słowo. Być może ono jest dla nas takie bardzo oczywiste, takie bardzo znane, ale Jezus zachęca, abyśmy szukali. Abyśmy szukali. A więc oznacza to, że my jeszcze wszystkiego nie znaleźliśmy. Paweł powiedział, kto poznał, niech nie miema, że poznał. Nie poznał, jak należało poznać. A więc Jezus, On wzywa nas, abyśmy szukali Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. A więc to jest taka dla nas wskazówka, abyśmy nie koncentrowali się na rzeczach tego świata, abyśmy nie koncentrowali się na tym, co może dać nam ten świat, choć my wiemy, Bóg daje nam używać wszystkiego, ale by nasze serca w tym nie tkwiły, nie były. I Jan w swoim liście, on pisze takie bardzo ważne słowa: nie miłujcie tego świata. Nie miłujcie. To jest to najważniejsze przykazanie, aby nie miłować tego świata. Bo wszystko, co jest na tym świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest od Ojca. I kto te rzeczy ma, Biblia mówi nam, nie ma w nim miłości Ojca. A więc Jan naucza nas, nie miłujcie tego świata. Nie miłujcie tego świata. Abyśmy nie miłowali tych rzeczy, które są na tym świecie. I on tam wymienia pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Czy to nie jest dokładnie opis tego, co stało się w ogrodzie Eden? Pożądliwość ciała najpierw była. Później oni zobaczyli, ten owoc jest godny pożądania. I oni już mieli potem pychę życia, oni chcieli być jak Bóg. I oni upadli. I Biblia mówi nam o tym, aby nie miłować tego świata. I mamy mieć tą świadomość, że Słowo Boże mówi nam o dwóch królestwach. Jezus jest królem w tym królestwie, w Królestwie Bożym, które nie jest z tego świata. I jest jeszcze jedno królestwo, królestwo ciemności. I my wiemy, że diabeł ma pewną władzę, że jest mu jakby dopuszczona, jest to jakby Boży dopust, że szatan posiada pewien autorytet, posiada pewną władzę, ale Bóg posłał nas do tego, abyśmy niszczyli te, niweczyli te dzieła diabelskie, abyśmy ustanawiali Królestwo Boże w ludzkich sercach. I my dzisiaj możemy już mieć taki przedsmak tego Bożego Królestwa. Możemy mieć przedsmak, możemy kosztować te Boże błogosławieństwa, które wynikają z tego, że jesteśmy posłuszni Panu Jezusowi Chrystusowi, szukając Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości. A więc Jezus wzywa nas do szukania, a więc to jest coś, co mamy czynić, mamy wykonywać. To samo do nas nie przyjdzie, ale my musimy wykonać pewną pracę. Musimy wykonać pewną pracę. Oczywiście wszystko jest z łaski i Paweł o tym naucza w liście do Efezjan, w liście do Tymoteusza. Są takie bardzo głębokie słowa, gdzie Paweł wręcz mówi, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. Przed założeniem świata, a więc zanim cokolwiek Bóg uczynił, zanim cokolwiek Bóg stworzył, On miał nas już wybranych w swoim sercu. Być może ciężko nam jest to zrozumieć, ale to tak jak architekt ma jakiś plan, on rodzi się w jego umyśle, on to widzi, on już wie, zna każdy szczegół, każdy detal i ktoś to musi wykonać. I ktoś to musi wykonać. Jeśli jest dobry wykonawca, to jest to zrobione tak, jak należy, tak, jak sobie życzył tego architekt. A więc Bóg nas wybrał przed założeniem świata. To jest całkowicie dzieło Jego łaski, ale łaska Boża otwiera nam pewne możliwości, abyśmy mogli czynić, byśmy mogli być posłuszni Bożemu Słowu, abyśmy mogli być współpracownikami Bożymi, szukając Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale, on mówi, że Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. 14 rozdział listu do Rzymian. Paweł mówi, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I kiedy my czytamy te słowa na temat Królestwa Bożego, czym ono jest, to musimy wiedzieć, że nie jest to przypadkowa kolejność. Nie jest to przypadkowa kolejność. Sprawiedliwość. Pierwsza w Królestwie Bożym jest wymienione sprawiedliwość. Potem jest wymieniony pokój i jakby uwieńczeniem tego jest radość w Duchu Świętym. No wielu dzisiaj chciałoby mieć tylko tą ostatnią rzecz z Królestwa Bożego. Radość w Duchu Świętym. Radujmy się w Duchu Świętym. Ale jakże niewiele, jakże mało pokoju, jakże mało sprawiedliwości. My wiemy o tym, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Jest sprawiedliwy. On nie potrzebuje nikogo radzić się. On nie potrzebuje nikogo pytać. On czyni wszystko w doskonały, suwerenny sposób i nikt nie jest w stanie przeszkodzić temu, co on zamierza uczynić. Jest Bogiem doskonałym w działaniu, jest Bogiem sprawiedliwym. Jest Bogiem sprawiedliwym. Sprawiedliwość Boża to jest coś wspaniałego, ponieważ my możemy doświadczać tej prawdziwej Bożej łaski, tej prawdziwej sprawiedliwości i takiej wolności od całkowitej wolności, od jakiejkolwiek stronniczości. Bóg nie jest stronniczy. On nie jest stronniczy. On nie czyni niczego w sposób taki, by komuś przypodobać się, by komuś pochlebiać, by komuś coś tam jakoś uczynić. Ale Jego sprawiedliwość jest doskonała. I Królestwo Boże to sprawiedliwość. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy chodzili i żyli w Bożej sprawiedliwości. A więc, aby w naszym sercu nie było stronniczości, nie było takiej tendencji jakby do pewnego rodzaju polityki. Czasami człowiek, no mamy to w swojej naturze, że chcielibyśmy tak ze wszystkimi być może dobrze, ale wiemy, że jeżeli chcemy być w Królestwie Bożym, to jest jedna rzecz. Mamy żyć tak, aby podobać się nie wszystkim, ale by podobać się naszemu Panu, Jezusowi, który jest królem w tym Królestwie. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w pierwszym rozdziale tego listu, dziesiąty werset, Paweł mówi: a teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Nie byłbym sługą Chrystusowym. Trudne to jest, trudne. Nie jest to łatwe, ale wiem i jestem przekonany, że dzięki Bożej łasce, dzięki mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie tak żyć. Jesteśmy w stanie tak żyć, ponieważ nie jest to naszą siłą, nie jest to naszą mocą, nie jest to naszą zdolnością, dzięki naszym zdolnościom, bądź jakimkolwiek naszym zasługom, ale jest to dzięki łasce Bożej i dzięki mocy Ducha Świętego. Dzięki mocy Ducha Świętego my możemy żyć w taki sposób, aby podobać się Bogu, aby podobać się Panu Jezusowi Chrystusowi. I my możemy mieć różne opinie, różne zdania, możemy mieć różny taki sąd. Nasza sprawiedliwość może być taka bardzo... Możemy mieć taką swoją własną jakąś sprawiedliwość, ale my musimy wiedzieć, że jest właśnie sprawiedliwość ludzka i jest sprawiedliwość Boża. To tak jak jest ten Boży rodzaj piękności i jest ten ludzki rodzaj piękności. To tak jak jest Boża miłość i jest ta ludzka miłość. My przypomnijmy sobie, kiedy Piotr przyszedł do Pana Jezusa i Pan Jezus, on objawił, powiedział, co się ma stać. On powiedział o swojej śmierci, o swoim zmartwychwstaniu i Piotr go wziął tak na bok i zaczął go upominać, mówić: Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A wtedy Pan powiedział: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Nie myślisz o tym, co boskie, ale myślisz o tym, co ludzkie. I tutaj my widzimy Bożą sprawiedliwość. To była bolesna lekcja dla Piotra. To była bolesna lekcja, którą on odebrał od Pana. I my musimy wiedzieć to, że są rzeczy boskie i tylko boskie. I to jest to, do czego Bóg nas wzywa, abyśmy szukali tego, co jest Jego, co należy do Niego. I wiem i jestem przekonany, że jeżeli my zajmujemy się Bożymi rzeczami, to Bóg pomaga nam, bo On to obiecał. Jeżeli my zajmujemy się Jego sprawami, to On zajmuje się naszymi sprawami. To tak to działa już. Tak to działa w Królestwie Bożym, że kiedy jesteśmy Jemu wierni, kiedy my jesteśmy Jemu posłuszni, On błogosławi nasze życie. Widzimy Jego rękę na każdym kroku. Widzimy Jego wierność na każdym kroku. A On chce, byśmy szukali tych spraw Bożych, nie ludzkich, ale Bożych. I w 11 rozdziale Księgi Izajasza my czytamy, to jest proroctwo, które mówi o naszym Panu, Zbawicielu. A chcielibyśmy przeczytać kilka wersetów. Pierwsze 4 wersety. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana, nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. To jest zapowiedź, to jest proroctwo, które mówi o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ale chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jest tutaj mowa o Duchu. Duchu Bożym, Duchu Pana, którym Chrystus był napełniony, w którym Chrystus działał, w którym Chrystus chodził w Jego mocy, w Jego mądrości i w Jego sile. I to jest powiedziane, że nie na podstawie widzenia swoich oczu i nie na podstawie słyszenia swoich uszu będzie rozstrzygał. I to jest dla nas, dla mnie bardzo ważna lekcja, ponieważ to, co my widzimy, to, co my słyszymy, nie zawsze musi być i tak szybko wyciągamy nieraz wnioski, nieraz naprawdę możemy bardzo, bardzo się pomylić. I było tak bardzo często i w moim życiu, kiedy patrzyłem, kiedy słuchałem i mnie się coś wydawało. A potem trzeba było pochylić głowę, trzeba było bić się w pierś i mówić: Panie, przebacz, oczyść moje serce, ja byłem niesprawiedliwy. Ja źle to widziałem, ja źle tą sytuację oceniłem, ja źle na to patrzyłem. Ja nie widziałem tego tak, jak Ty to widziałeś. I to jest tak bardzo ważna lekcja, przynajmniej dla mnie, aby położyć swoją rękę na ustach i poczekać. I poczekać. I poczekać. Być może Bóg pokaże tą sprawę, da światło i objawi. Objawi to w inny sposób, da nowe światło. A więc tu jest powiedziane, nie na podstawie widzenia oczu i na podstawie słyszenia uszu będzie rozstrzygał. To jest Duch Boży, który jest nam dany. To jest Duch Boży, który daje nam światło od Boga, daje nam mądrość od Boga. I wiem, jestem przekonany, że nie możemy być taki pochopni, nie możemy być w tym emocjonalni, podejmując w emocjach natychmiast jakąś tam decyzję, bądź w emocjach kogoś ocenić, jakąś sytuację ocenić, osądzić. To jest zgubą. Emocje są zgubą. Niech one nami nie rządzą, niech one nami nie kierują, ale bądźmy trzeźwi, bo Bóg dał nam ducha zdrowego zmysłu, trzeźwego myślenia, zdrowego zmysłu. I pewien brat miał takie powiedzenie, aby mieć gorące serce dla Boga. Niech to serce płonie, niech tam będzie ogień, ogień ducha, niech tam będzie moc, ale twoja głowa, twój umysł niech będzie chłodny, niech będzie trzeźwy, niech będzie chłodny. A myślę, to jest bardzo wiele w tym mądrości, wiele w tym prawdy, aby tak właśnie postępować. To jest ta sprawiedliwość Boża, sprawiedliwość Boża. I potem z tej sprawiedliwości my widzimy, rodzi się pokój. Jest pokój. Dlaczego tak wielu ludzi nie ma Bożego pokoju? Nie ma Bożego pokoju, nie ma odpocznienia, ponieważ sprawiedliwość w ich życiu jakby szwankowała, ta Boża sprawiedliwość. Pewien brat kaznodzieja, który jest wieloletnim już takim kaznodzieją, bardzo sędziwym, on nazywa się Ole Magnusson, mieszka w Szwecji, on powiedział kiedyś taką bardzo ważną rzecz: Królestwo Boże, tam gdzie jest, i musi być Boży pokój. Musi być Boży pokój. To jest bardzo ważna cecha Królestwa Bożego, pokój. Czasami można spotkać jakieś, coś pojawia się nowego. To tak jak w świecie jest jakaś moda i pojawia się coś nowego. Jest coś modnego, coś nowego, no i wszyscy zaraz coś chcą mieć. Takiego jak jest właśnie teraz, tak się mówi potocznie, na fali, ludzie chcą już mieć, gonią za tym, dążą do tego. I dzisiaj, no smutne jest to, ale czasami można zobaczyć, że taki rodzaj myślenia jakby wkrada się troszeczkę do zborów, do kościołów, do chrześcijaństwa. Gdzieś coś pojawi się, coś modnego. Słyszałeś, tam coś się dzieje, coś jest. No i jest bardzo dużo tego wszystkiego, jest dużo, dużo huku, dużo wszystkiego, ale czy tam jest Boży pokój? Czy tam jest Boży pokój? Ja wiem i jestem tego przekonany w 100%, że kiedy Bóg daje nam nawet takie bardzo żywiołowe, radosne pieśni, takie, które naprawdę są bardzo żywe, bardzo radosne, jeżeli one są od Boga, one nie zniszczą, nie zachwieją tej harmonii Bożego pokoju, który jest w sercach naszych, który ma strzec naszych myśli i naszego serca. I apostoł Paweł bardzo poważnie traktował Boży pokój i on w liście do Kolosan uczy nas w 3 rozdziale, 15 werset, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. A więc tu jest powiedziane, w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Niech panuje, niech rządzi, niech króluje. I tu jest powiedziane, do którego jesteście powołani. Jesteśmy powołani w jednym ciele, w Kościele, w Kościele. Kościół jest powołany. Bracia i siostry, Kościół cały powołany jest do Bożego pokoju, do życia w odpocznieniu Bożym. I my czytamy w 2 liście Pawła takie końcowe wersety, 16, 17, 18. Paweł tak pisze do tego zboru. A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Jeden króciutki werset. Niech da Pan pokoju, niech da wam pokój zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. I czasami niektórzy ludzie mówią, no to tak, widzisz, ty tak troszeczkę, no tutaj, no ale co to znaczy zawsze i wszędzie? Co to znaczy, że jesteśmy powołani do Bożego pokoju, który jest wynikiem jakby Bożej harmonii, wykonywania jakby Bożych dzieł, Bożej woli? W 1 Księdze Mojżeszowej, kiedy my czytamy na temat Bożego stworzenia, na temat Bożych dzieł, w 2 rozdziale, kiedy Bóg już dokończył jakby, uwieńczył swoje dzieło, a czytamy Pan... Tak jest powiedziane, może 31 werset 1 rozdziału i później 1 werset z 2. Czytamy, i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień 6. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w 7 dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia 7 od wszelkiego dzieła, które uczynił. Odpoczął. Jest powiedziane, Bóg odpoczął od wszelkiego dzieła, które uczynił. A w Księdze Izajasza, w 40 rozdziale, czytamy, że Bóg nigdy się nie męczy i nigdy nie ustaje. Nigdy się nie męczy i nigdy nie ustaje. On zmęczonemu daje siłę. A więc o co chodzi tutaj w tym pierwszej Księdze Mojżeszowej, że Bóg się zmęczył jakby swoim dziełem i odpoczął od swojego dzieła? To jest pewien stan. To jest pewien stan, to jest pewna harmonia, to jest pewna harmonia, pewien stan, w którym my możemy zobaczyć Boży pokój, możemy doświadczyć Bożego pokoju i chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ten stan odpocznienia jest jakby następstwem Jego dzieł, Bożych dzieł. A więc jeżeli brat, siostra pełni Bożą wolę, jeśli brat, siostra czyni Boże dzieła, owocem będzie odpocznienie. Owocem będzie Boży pokój. To jest ta harmonia, którą daje nam Bóg. A więc kiedy my czynimy Bożą wolę, kiedy czynimy Boże dzieła, do których Pan nas powołuje, gdzie tak naprawdę Bóg jakby działa przez naszą wiarę, na podstawie łaski, my możemy doświadczyć odpocznienia, głębokiego Bożego pokoju, do którego Bóg nas powołał. I my wiemy, że Biblia mówi bardzo wiele na temat pokoju. To, co kradnie pokój z naszych serc, to jest troska. To jest troska. I często być może to jest takie banalne. Być może to jest takie podstawowe. Być może to nawet na szkółkach niedzielnych powinno się mówić. Ale my wciąż potrzebujemy tego słowa. Aby wszelką troskę składać na Niego, ufając Mu, wierząc Mu, tak jak Jarek składał świadectwo, spodziewając się tego, że Bóg odpowie, że Bóg nas zaspokoi, że Pan dopomoże. To jest łaska. To jest łaska. A więc odpowiedzią na wiarę też, odpowiedzią na dzieła dokonane w Bogu jest pokój. Jest Boży pokój. Żyć w Bożym pokoju. To jest bardzo ważne dzisiaj. To jest bardzo ważne i to jest też takie bardzo istotne, byśmy unikali tych miejsc, byśmy unikali, czasami jesteśmy stawiani w takich sytuacjach, że nie mamy na to wpływu i ja wierzę, że Bóg wtedy w taki suwerenny, cudowny sposób chroni i tak jest. Ale kiedy my gdzieś idziemy, gdzieś pchamy się do jakichś miejsc niewłaściwych i tracimy Boży pokój, to już jest sygnał, że mnie tam nie powinno być. Wróć, moja duszo, do pokoju. Wróć. Wróć, duszo, do Jezusa. Wróć, bo Jezus jest księciem pokoju i Izajasz zapowiadał. I on mówił o Jezusie Chrystusie, że On jest księciem pokoju. I Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana, On powiedział, pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie taki, jak świat daje, ale ja wam daje. To jest spokój duszy, to jest spokój serca, to jest spokój umysłu, to jest ten cudowny pokój. Wiem, do kogo należę i wiem, że moja pielgrzymka, moja wędrówka, że chociaż już się kończy, tam czeka na mnie dom, a w tym domu jest Jezus, ponieważ On obiecał nam, że idę do domu do Ojca, aby przygotować miejsca dla was, byście byli ze mną tam, gdzie ja jestem. I to jest cudowne. Ludzie szukają tego. Ludzie boją się śmierci. Ludzie boją się śmierci. Oni oddalają tą myśl jak natrętną muchę. Nie chce człowiek, zatrzymaj kogoś tak na ulicy i porozmawiaj z nim na temat śmierci. O, nie masz innego tematu, zaraz ci powie. Ty byś chciał o śmierci, porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym. Ale Paweł, on mówi, naucza, śmierć jest zyskiem. Jest zyskiem. Ja wiem, jestem przekonany, że ten sam fakt, to, że my musimy umrzeć, no nie jest zbyt takie przyjemne. Ten sam fakt śmierci, doświadczania tej śmierci fizycznej. Ale Bóg przeprowadza nas przez to. Pan Jezus jest. Pan Jezus jest. Daje pokój. Daje pokój. Wróć, duszo moja, do odpocznienia Bożego. Wróć do pokoju. Śmierć pokonana jest. Śmierć jest zniszczona. A Pan Jezus wywiódł życie On dał nam życie. On sam jest życiem. To jest cudowne, że możemy żyć w pokoju. I w końcu my czytamy o tej cudownej radości Bożej. O cudownej radości Bożej. Dzisiaj jest wiele imitacji. Jest wiele imitacji. Często ludzie chcą wytworzyć coś. Często chcą jakby wykrzesać coś. I oni mówią, no rusz się w końcu, co ty taki jesteś? Przecież chcemy zwrócić uwagę, że są ludzie, którym płacą za radość. To są spikerzy telewizyjni, to są aktorzy, to są ludzie, którzy zajmują się tym zawodowo, to są przedstawiciele jakichś firm, poważnych firm. Oni potrafią być tacy entuzjastyczni, oni potrafią w taki wspaniały, radosny, humorystyczny sposób wszystko przedstawić. I możemy patrzeć na to, o jakże wspaniały, radosny człowiek. Och, jaki wspaniały, radosny człowiek. Co za entuzjazm w nim jest. Ale powiem wam pewne świadectwo, gdzie Bóg tak do mnie powiedział. Kiedyś bardzo osobiste moje przeżycie było. Co to znaczy ta Boża radość? Pewien człowiek, który, on już był starszy. On miał ponad 70 lat. Jego syn zmarł w młodym wieku. Przed 40 był jeszcze i on zmarł. To było nagłe, nieoczekiwane. I ja wiem, to jest ból, wielki ból dla rodziców, kiedy oni patrzą na śmierć swojego syna. Ale ten syn był pojednany z Bogiem i ci rodzice też byli pojednani z Bogiem. I myśmy wtedy byli na grupie domowej. Ja myślałem, że ci, te braterstwo, że on nie przyjdzie, że oni zostaną w domu. To jest takie ciężkie przeżycie, ciężkie doświadczenie. Ale oni przyszli. I ja widziałem ból na ich twarzy, widziałem ból i widziałem łzy, ale kiedy on dzielił się świadectwem i powiedział tak, chcę wam coś powiedzieć. Dzisiaj rano ja uklęknąłem i pytałem się, Panie Jezu, co z tym moim synem? Co z tym moim synem? I on wtedy mówi, dostałem słowo, kto ma syna, ma życie wieczne. Kto ma syna, ma życie wieczne. I on powiedział tak, a mój syn, moje dziecko miało syna. Ono miało Jezusa. I on powiedział to z taką radością, że w tym bólu, w tych łzach, ja tam głęboko w jego oczach zobaczyłem radość. To była radość. To jest Boża radość. To jest Boży entuzjazm. Kiedy my czytamy w księdze Habakuka, czytamy, to jest takie być może bardzo znane miejsce Bożego Słowa, gdzie jest powiedziane o tej prawdziwej Bożej radości, to co Bóg chce, abyśmy my doświadczali. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia, w ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła, lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łani i pozwala mi kroczyć po wyżynach. A więc my widzimy tutaj, my wiemy, że ten naród żydowski zajmował się rolnictwem i tu jest powiedziane, drzewo figowe nie wydaje owocu. Na winoroślach nie ma gron. Drzewo oliwne zawodzi. Nie ma. Rola nie dostarcza pożywienia. Nie ma owiec. Brakuje. Lecz ja będę radował się w Panu mojego zbawienia. A więc moja radość nie jest uzależniona od zawartości jakby portfela. Tak moglibyśmy powiedzieć. Bo Bóg obiecał nam, że nie zabraknie nam. Że wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, On nam da. My mamy szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie nam dodane. Bóg tego, to nam obiecuje. Pan sam za tym słowem stoi, abyśmy my szukali Królestwa Bożego. Byśmy szukali. A więc oznacza to, że niektóre rzeczy są dla nas jakby jeszcze ukryte. I Bóg chce jakby pewnego rodzaju zaangażowania z naszej strony. Ja wierzę, to jest studiowanie słowa, wierzę, że to jest modlitwa, wierzę, że to jest taka bliska relacja z Bogiem, z Panem, że Bóg chce mówić do nas, że Pan chce nam objawiać te nowe skarby, które są ukryte w Jezusie Chrystusie. My czytamy o tym w liście do Kolosan, że w Jezusie Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. A więc Bóg wzywa nas, abyśmy szukali Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A wszystko inne będzie nam dodane. Pamiętajmy, są dwa królestwa. Są dwa królestwa. Jest to królestwo ciemności, królestwo zła, królestwo szatana. Ale jest Królestwo Boże, które Jezus już ustanowił w naszych sercach. To jest pewien przedsmak. I pamiętajmy, Bóg wzywa nas do tego, abyśmy my głosili to królestwo. Abyśmy opowiadali innym zbawienie w Jezusie Chrystusie. Abyśmy głosili to, co nigdy nie przeminie. To, co nigdy nie przeminie, bo już Stary Testament zapowiadał chwałę tego królestwa, która przewyższa chwałę wszelkich ziemskich mocarstw, królestw. Przewyższa. To jest wieczne, niezniszczalne królestwo, w którym królem jest Jezus Chrystus. Jezus nasz Pan, nasz Zbawiciel. On nam pomaga, On nas błogosławi i On nas prowadzi. I te słowa są bardzo aktualne dla nas. Szukajcie Królestwa Bożego. Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A wtedy Boży pokój będzie udziałem naszych serc. I Boża radość uwieńczy, jest jakby taka pieczęć. Boża radość jest ostoją dla Bożego ludu, jak czytamy w księdze Nehemiasza. Boża radość, wszak radość z Pana jest ostoją naszą. To jest ta wewnętrzna radość. Niech nasze serce pląsa przed Bogiem. Niech ono się raduje przed Panem. Nikt nie jest w stanie zgasić tej radości. Jeżeli my chodzimy z Bogiem, jeżeli my chodzimy z Panem, to któż przeciwko nam? Niech Bóg was błogosławi. My bardzo się cieszymy, że możemy być w Wiśle. To jest, a nie chcę powiedzieć, że tak sloganowato, żeby to nie zabrzmiało. Naprawdę jesteście w naszych sercach. Naprawdę bardzo się cieszyliśmy na tą myśl, że dzisiaj będziemy z wami razem na nabożeństwie. Niech Bóg was błogosławi. Amen.